Czy jesteśmy w stanie wskazać na taki mechanizm, który być może został przez kogoś zaprojektowany, odniemczania nazistów? To znaczy, czy ktoś pomyślał o takim procesie i go zrealizował? Czy to się jakoś tak stało?
Nie, to znaczy to jest znowu to jest taka bardzo racjonalna rzecz, prawda? To znaczy, jeżeli popełniliśmy różne zbrodnie jako naród, no to staramy się to od siebie odsuwać, prawda? To jest, to, tak jak podkreślam, to jest naturalne. Wszystko jedno, jak nam się wydaje, ja mogłabym tu wymienić Państwu po prostu setki różnych zbrodni popełnionych na przykład przez Anglików czy Francuzów w koloniach, które w ogóle nie są rozliczone, prawda? Nawet w książkach nie są rozliczone. A co dopiero przyznanie się do winy, prawda? I wymordowanie też setek tysięcy ludzi. Więc generalnie kraje się nie przyznają do takich rzeczy. No Niemcy zostały zmuszone. Okej, przyznały się, rozliczono na ile do 49 roku. Natomiast później oczywiście mamy rządy Konrada Adenauera, który dla Niemców był mężem opatrznościowym, można powiedzieć. To człowiek, który nie był specjalnie uwikłany w nazizm, nawet był, można powiedzieć, jego ofiarą. Ale on z drugiej strony bardzo dobrze i racjonalnie wykorzystywał tą sytuację, która była po wojnie. To on właśnie wprowadził to mówienie naziści. To on wprowadził to, że nie sądzono zbrodniarzy. To on pod jego naciskiem, pod jego wpływem, zresztą bez oczywiście jakiegoś oporu dodajmy, w 51 roku ogłoszono koniec denazyfikacji. Oficjalnie Bundestag uchwalił taką uchwałę. Proszę też pamiętać, to mało się o tym też mówi, ale gdy powstała konstytucja RFN w 49 roku, to tam już był zapis o tym, że RFN nie uznaje kary śmierci. Czyli nawet gdyby sądzono zbrodniarzy, to żaden z nich nie otrzymałby tej kary śmierci. Potem w roku 60 Bundestag uchwalił taką uchwałę, w której powiedział o tym, że zbrodnie nazistowskie ulegają przedawnieniu po 20 latach. Czyli to był rok 60, liczono od końca wojny, czyli za 5 lat, w 65 roku, większość tych zbrodniarzy mogła spokojnie żyć, mogła wrócić do swoich nazwisk, nic im nie groziło. Żeby tutaj też być fair, no, trzeba powiedzieć, że nie przedawniały się morderstwa. Tyle tylko, że większość sądów niemieckich kwalifikowała zbrodnie właśnie niemieckie, nazistowskie, nawet w obozach, jako zbrodnie, a nie jako morderstwa. W związku z czym, oczywiście to można powiedzieć, to było w pewnym sensie zaplanowane, racjonalne i logiczne, żeby ten naród niemiecki już nie żył tą przeszłością, tymi winami, prawda? Niemcy postarali się załatwić sprawy odszkodowań, zwłaszcza z Izraelem i z diasporą żydowską, na przykład w Stanach Zjednoczonych, płacąc odszkodowania. Więc próbowano tutaj te stosunki nawiązać i próbowano budować jakby od nowa to społeczeństwo, mówiąc nie, koniec wojny to był nowy początek i teraz my nie wracamy do tego.
No właśnie, pani doktor, no bo wspomniała pani o Izraelu. Wszyscy znamy postać Wiesenthala, który ścigał zbrodniarzy. I jak tutaj w tej sytuacji takich ruchów, które ewidentnie zmierzały do tego, żeby tych ludzi już nie sądzić i żeby oni mogli spokojnie funkcjonować, jak do tego odnosił się Izrael? Czy on się zaspokoił odszkodowaniami?
Tak, w zasadzie trzeba powiedzieć, że tak. To jest w ogóle też ogromny, bardzo, bardzo ciekawy problem. Cała książka powstała na temat polityki RFN wobec Izraela właśnie w cieniu Holokaustu. W zasadzie tak, pamiętajmy też, że Izrael miał inne problemy w tym czasie. Oczywiście on budował ten mit swój, taki założycielski, budował nie na Holokauście, nie na Shoach, nie na ofiarach, w ogóle nie. Dlatego, że to nie pasowało do młodego, silnego państwa. On budował to na pionierach, którzy przybyli na ziemię Izraela, jeszcze jak Izraela nie było.
Oni wręcz się wstydzili.
Odcinali, tak. Tak. I te ofiary w Izraelu, to jest też niesamowita historia. Te ofiary, które uratowały się z Holokaustu, między innymi na przykład z Polski, prawda, z Niemiec, które później wyjeżdżały do tej ziemi obiecanej, do Izraela, który powstał to przecież w 48 roku. Ci ludzie, w zasadzie zamknięto im usta, bo oni byli tymi ofiarami, zarzucano im, prawda, że oni jak barany szli na rzeź. Tak? Bohaterami byli ci, co walczyli w powstaniu w getcie. Więc ten problem w stosunkach RFN-Izrael nie był aż tak istotny, zwłaszcza, że Niemcy faktycznie starali się tutaj zaspokoić żądania finansowe, płacić odszkodowania, no i jako Zachód wspierali też od pewnego momentu Izrael, prawda, jako ten kraj, który walczy z państwami arabskimi, które z kolei są związane z Sowietami. Więc to jakoś się tak ułożyło, prawda, te stosunki RFN-Izrael, one do dzisiaj nie są złe.
A w którym momencie w Izraelu następuje ta wielka zmiana, ten nacisk i akcent na politykę historyczną uwypuklającą Holokaust?
Tak, ale proszę, zgadza się, to jest w zasadzie od lata 60. To jest taki moment, gdzie w ogóle powstaje ta nazwa Shoah, ona zaczyna funkcjonować publicznie, ale proszę też zobaczyć, że to nie zmienia... Izrael jednak nadal jako państwo odnosi się raczej do tych mitów pozytywnych. Natomiast te negatywne są tylko elementem pewnej rozgrywki, właśnie takiej w narracji historycznej i też w rozgrywkach, no to trzeba też popatrzeć jako też stosunkowiec, czy ktoś, kto się zajmuje stosunkami międzynarodowymi, to bardzo ładnie widać w rozgrywkach międzynarodowych, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński już w tej chwili, nie arabski. Więc to też widać, Izrael bardzo dobrze potrafi uciszać Zachód, uciszać jakieś zarzuty wobec swojej no, brutalnej często polityki wobec Palestyńczyków właśnie pewnymi elementami historycznymi.
No to też, to jest osobny temat, ale to też było trochę widać w czasie jednego z przemówień w czasie obchodów w poniedziałek. Bo...
Tak jest, to jest element wykorzystywany i to jest taki element silny, prawda, który no, zamyka usta w pewnym momencie, prawda.
Chociaż ja muszę powiedzieć, to jest w ogóle temat trudny, bo wiadomo, że Holokaust jest tragedią i zbrodnią, którą w ogóle trudno ubrać w słowa. Tak. Natomiast właśnie dokładnie z tego powodu jest czymś wyjątkowo odrażającym próba instrumentalizacji w grze politycznej tego, co tam się stało. No, ale to jest...
Tak. Ale państwa zawsze będą to robiły. To sobie uświadommy, że jednak w tej polityce międzynarodowej to jest polityka, tu się liczy skuteczność, a nie moralność, więc... To państwa zawsze będą to robiły, to jest oczywiste. To robi Rosja dziś. To w pewnym sensie też Niemcy robiły w tej swojej, no nazwijmy to, trudnej sytuacji, no bo no jak tu sobie poradzić z taką historią, prawda? A jednak popatrzmy, Niemcy po wojnie, prawda, te ileś lat po wojnie, z kraju, który był no przeklęty, prawda, jako naród zbrodniarz. Popatrzmy, w jakim miejscu on jest dzisiaj, ledwo te 70 kilka lat po wojnie. To jest najsilniejsze państwo europejskie, najbardziej pożądany, prawda, partner gospodarczy, polityczny w Europie. Także to jest ogromny sukces.
No jeżeli to oceniać po skutkach, to można byłoby powiedzieć, że Trzecia Rzesza wygrała tę wojnę.
Tak, można by tak powiedzieć, że wygrała. Chociaż rzeczywiście Niemcy mają cały czas tą, no i oczywiście no dzisiaj to już jest tyle lat po wojnie, mają tą cały czas tą... takie przekonanie to się udało wytworzyć, że właśnie koniec wojny, mimo że to była klęska militarna III Rzeszy, to był jednak początek. Znaczy, że to było zwycięstwo Niemców nad Niemcami.
Tyle lat po wojnie to jest sformułowanie, które jest z jednej strony prawdziwe, ale z drugiej strony jest fałszem, bo przecież w ten poniedziałek w Auschwitz byli ludzie, którzy są ofiarami tej zbrodni, więc mamy świadków, dotykamy jeszcze ludzi, którzy w tym piekle żyli, więc to znowu nie tak bardzo dawno.
Tak, ja właśnie w tym sensie mówię, że to niedawno, a już Niemcy, prawda, z tego sprawcy już są ledwo 70 lat, prawda, a oni są jednak no, potężnym, silnym państwem, na którym nie ciąży to odium II wojny i zbrodni, prawda? Gdzieś właśnie się mówi, tak, to Niemcy, ale to inne Niemcy. Jest też taka narracja w Niemczech niektórych historyków, ona jest też bardzo taka korzystna dla Niemiec, że Trzecia Rzesza, nazizm, to wszystko, co się stało, wszystkie zbrodnie, że to był taki incydent w historii. Że to po prostu się przydarzyło, ale nie ma co z tego robić. Oczywiście jasna sprawa, ofiary, trzeba oczywiście o nich pamiętać, ale że to był taki, nic nadzwyczajnego, no dzieją się takie rzeczy, prawda? Niebezpieczne jest to, że teraz w tej narracji politycznej takich głosów do tej pory nie było, a teraz w postaci no, partii nowej, która weszła do Bundestagu, czyli AfD, Alternative für Deutschland, ta narracja już wchodzi też w politykę, bo ci politycy właśnie już takiej narracji używają, że to się przydarzyło.
No, w Niemczech funkcjonuje przecież NPD, która jest wyraźnie nawiązująca w ogóle do pewnej kultury, jeżeli można to nazwać kulturą. Politycznej, nazistowskiej właściwie.
Tak, oczywiście, wprost w zasadzie, wprost.
Pani doktor, wróćmy do roku 45. Hitler popełnia samobójstwo, Trzecia Rzesza upada. W jaki sposób, jakimi sposobami SS-mani, ludzie odpowiedzialni za zbrodnie, jak udaje im się uniknąć odpowiedzialności? Znaczy, jakie są drogi ich ucieczki? Bo jest tutaj ten sensacyjny wątek watykański. Gdyby pani mogła coś więcej na ten temat powiedzieć.
Tak, tak. No po pierwsze jest to najważniejsza sprawa, jest łatwość ukrycia się, prawda? To, co już wspomniałam. W większości jakiejś średniej rangi SS-manów nawet często alianci nie mają zdjęć ich. Prawda? Dopóki nie dotrą do kartotek na przykład wojskowych czy SS, no to niewiele o tych ludziach wiedzą, prawda? Mimo, że oni są na przykład na listach. Więc to jest pierwsza sprawa, jest łatwo się ukryć. Oczywiście jest ten
tatuaż.
Tatuaż, właśnie dokładnie, czyta pan w myślach. Jest ten tatuaż. Większość faktycznie SS-manów miała go na lewym ramieniu pod spodem, mniej więcej 20 cm od łokcia. I oczywiście on nie był do usunięcia tak łatwo w tej sytuacji. Ale Mengele nie miał. Mengele nie miał go. Także można było go uniknąć. Też chociaż oczywiście nikt nie myślał o tym wtedy, gdy robiono te tatuaże, że uniknięcie tego może się przydać. Ale nawet jeśli, to ci SS-mani z wytatuowanymi numerami, oni często przedstawiali się jako ktoś inny. I no, to było słowo przeciwko słowu, nie było dowodów, prawda? Idealna sytuacja była, jeżeli na przykład więźniowie jacyś rozpoznali tych zbrodniarzy, a bądź to na ulicy, takie sytuacje oczywiście były również później w latach 60. w Niemczech, no i wtedy te procesy się zaczynały, ale zaraz po wojnie takich sytuacji, ja nawet w tych swoich aktach, które czytam, to też takich sytuacji było sporo, więc no, tutaj taka po prostu konfrontacja człowiek-człowiek, prawda? Ale też pamiętajmy, że ci ludzie zmieniali wygląd, prawda? Starali się zmienić wygląd, zmieniali nazwisko, ale niesamowite jest też to, na przykład w Niemczech była taka afera pod koniec lat 50. z lekarzem, który, no on się nazywał, w czasie wojny nazywał się Werner Heide i on stał przez jakiś czas na czele akcji T4, czyli akcji eutanazyjnej. On był na przykład świadkiem pierwszej próby gazowania jeszcze w 40 roku w Niemczech na chorych ludziach. Więc no ogromny zbrodniarz, naprawdę. I on też po wojnie nikt go nie, znaczy właśnie nie to, że nikt go nie rozpoznał. Problem w tym, że rozpoznawało go kilka tysięcy ludzi, bo on był na tyle znaną personą, prawda? I problem właśnie polegał na tym, że on zmienił nazwisko i cały czas, proszę sobie wyobrazić, pracował jako lekarz. Był lekarzem tam jakimś sportowym, był, co jeszcze, żeby było paradoksalnie, był biegłym sądowym w sądzie jako lekarz. Problem tu był taki, i to jest też odpowiedź na pana pytanie, że gdy w końcu postawiono mu zarzuty, to się okazało, że on zebrał kilka tysięcy dobrych opinii o sobie od wysokich urzędników, sędziów, prokuratorów, którzy wiedzieli, kim on był. Wiedzieli, kim on był. Czyli po prostu właśnie ta niechęć do rozliczenia przez otoczenie.
A tu jest przykład Otmara von Verschuera, który był przełożonym Mengelego. Mengele z Auschwitz wysyłał mu próbki, gałki oczne, fragmenty ciał, bliźniaków przede wszystkim, na których on dokonywał badań, do Instytutu w Berlin-Dahlem. I o ile Mengele uciekł, to jest też zresztą ciekawa historia, o tyle Verschuer funkcjonował jako genetyk w Niemczech w latach latach 50., 60. był osobą, która była wciąż otoczona estymą. To było niezwykłe. W ogóle cały ten instytut do 47. roku jeszcze funkcjonował. On potem się przemienił w Instytut Maxa Plancka. Ale to naprawdę, jeżeli o tym pomyśleć, to jest jednak szokujące, ten brak reakcji.
Tak, no bo to o to chodzi, że on korzystał tylko z badań, które robił Mengele. To Mengele, prawda, robi tą zbrodniczą działalność, natomiast on już tylko korzystał z tego, prawda?
Więc ten instytut w Berlin-Dahlem, on sfinansował laboratorium Mengelego w Auschwitz. To w ogóle... Pani doktor, ale wróćmy do tego, jak oni uciekali.
Tak. No więc tu po pierwsze nie musieli uciekać częściowo, prawda, tylko na zasadzie, że kamuflowali się na miejscu, prawda, to jest pierwsza sprawa i system w jakiś sposób ich chronił. Niemiecki historyk, który też to badał, Dieter Schenk, nazwał to bardzo ładnie ten okres strukturalnym nieściganiem zbrodniarzy. Strukturalnym, przez państwo, nie ścigamy, prawda? No więc oni tutaj generalnie też byli bezpieczni, ale ten okres, jak pan mówi, najbardziej niebezpieczny dla nich, dla SS-manów, był ten okres właśnie po 45 zaraz, gdzie jednak jeszcze i Amerykanie, i Anglicy, i Francuzi do pewnego stopnia szukali tych SS-manów, no, zwłaszcza gorliwie robili to Amerykanie. I oczywiście część z nich na przykład uciekała i tak jak na przykład Otto von Wächter, zastępca Hansa Franka, on na przykład przez kilka lat, trzy bodajże, jeśli dobrze pamiętam, przesiedział po prostu w Alpach, w górach w Austrii, no kryjąc się tam, prawda, z kilkoma swoimi ludźmi, ale później też trafił do Watykanu i przez Watykan miał być już przerzucony do Ameryki Południowej, to się nie udało, on tam w międzyczasie zmarł, zginął, do dziś nie jest to jasne, ale oczywiście ta ścieżka watykańska, ona jest cały czas badana.
No właśnie, jak to się stało?
Jest to duży problem, dlatego że oczywiście akta watykańskie nie wszystkie są, no te akta, o których mówimy, one są cały czas tajne. I czasem historycy otrzymują dostęp do nich, no ale to jest bardzo mała grupa i do bardzo wybranych akt, więc myślę, że to dopiero wszystko przed nami jest, ale troszkę ta ścieżka jest odtworzona. Tam oczywiście kluczową rolę odgrywa Alois Hudal, to jest kardynał, który Austriak, wielki przyjaciel, nawet bym powiedziała zwolennik nazistów, wielki antykomunista, bo to z tego jakby u niego wynikało. I on mimo wszystko uważał, że tych ludzi trzeba ratować, bo to jest ta zdrowa tkanka społeczeństw. I jak oni nie przeżyją i nie przeżyje ta myśl antykomunistyczna, to będzie w ogóle po Europie, po świecie. I on faktycznie całą machinę stworzył poprzez szpital, poprzez seminarium, które tam nadzorował. Przerzucał tych ludzi, załatwiał im papiery. Miał bardzo dobre kontakty zrobione, właśnie wyrobione już ścieżki w Ameryce Południowej. No i dodajmy, że oczywiście reżimy w Ameryce Południowej długo, długo, bo to nie tylko chodzi o te lata 40, ale również później absolutnie sprzyjały tej, nazwijmy to, emigracji nazistów i pomagały tam również w tej sytuacji. Jest też niezwykle ciekawy wątek powstałych w Niemczech już w RFN, organizacji, takich cichych bym powiedziała organizacji, które pod różnymi nazwami pomagały nazistom. Pomagały w kilku wymiarach. Po pierwsze starały się wyciągać tych ludzi, tych zbrodniarzy, którzy siedzieli w różnych państwach w więzieniach, na przykład w Holandii, w Belgii, tworząc pewne lobby. Po drugie pomagały finansowo tym SS-manom, którym na przykład trudniej się powodziło w Ameryce Południowej. Tak było zresztą z Mengele. Mengele był wspierany, całkiem dobrze mu się żyło w różnych krajach, ostatecznie w Brazylii, dzięki temu już dostawał ogromną pomoc. No, między innymi córka Himmlera założyła taką organizację, zagorzała nazistka, założyła taką organizację, też Stille Hilfe, Cicha Pomoc, właśnie, która opiekowała się różnymi, nazwijmy to, kombatantami nazistowskimi, zbrodniarzami w Niemczech, którzy na przykład z powodu denazyfikacji nie mogli wykonywać zawodu swojego, popadli w biedę. W ten sposób pomagano. Bo całe takie lobby, zresztą też ostatnio książka wyszła, napisana bardzo dobra przez młodego niemieckiego historyka, właśnie o tym lobby, które po wojnie zaraz pomagało nazistom. Także oni byli zaopatrzeni, jakby zaopiekowani z różnych stron. I to oczywiście, to były te ścieżki, ale większość z nich nie musiała uciekać i nie uciekała już, jakby po 49 roku w zasadzie A już po 60 to już w zasadzie była no, niespecjalnie im coś groziło, choć się okazało, że jednak dzięki determinacji też niektórych prawników, młodych, też powinno się w Polsce o nich pamiętać często, udało się zrobić jednak kilka procesów w Niemczech, jednak część tych ludzi stanęła przed sądami.
Ale mówi pani o prawnikach w Polsce? Czy o prawnikach
młodych? Nie, tak powiedziałam, tak przeskoczyłam od razu. Mówię o tym, że warto pamiętać właśnie o młodych prawnikach niemieckich, którzy już nie pamiętali na tyle wojny, jako dzieci może, a którzy pod zachęty też, pod opieką wybitnego prokuratora Hessi, Fritza Bauera, który naprawdę ścigał nazistów w Niemczech, naprawdę, tak, wbrew wszystkim w zasadzie. I on skrzyknął taką grupę młodych prokuratorów, którzy weszli w to, tak nawet bym powiedziała, bardzo z pasją i z misją. No i to oni doprowadzili ostatecznie, że jednak w 63 roku w Niemczech odbył się potężny proces załogi Auschwitz. Ale oczywiście, no już to mówiłam wcześniej, nie było żadnych kar śmierci, bo nie mogło być. Były tylko kary więzień. A i tak opinia publiczna w dużej mierze no nie chciała tego przyjąć, prawda? Fritz Bauer był osobą, która dostawała anonimy, dostawała listy z pogróżkami. Sam Bauer powiedział, gdy wychodzę ze swojego biura, jestem w kraju wroga. Tak? Czyli ta niechęć była potężna, mimo to ci ludzie to zrobili. Więc myślę, że to też warto pamiętać, że w tej niesprzyjającej sytuacji oni jednak doprowadzili do tych procesów.
To bardzo, bardzo ciekawy wątek filmowy, tak, powiedziałbym.
Tak. Zresztą w Niemcy to wykorzystali, nakręcili też o tym film.
Okej. Okay. Pani doktor, ja wspomniałem też o polskich prawnikach, bo tu jednak Polacy, wiadomo, że tutaj była też gra polityczna, ale Polacy jednak dużo robili, żeby zbrodniarzy wyłapać. No, była komisja badania zbrodni hitlerowskich, komisja badania, ścigania zbrodni hitlerowskich, to chyba były dwie instytucje różne.
To ona zmieniała w trakcie nazwę.
W każdym razie tutaj Polacy naciskali na RFN dosyć mocno i wytrwale na wydanie zbrodniarzy. Tutaj jest to ten przykład Reina Farta chociażby.
Tak, ale to już nie miało szans w ogóle, to już myślę, że Polacy też już wiedzieli. Myśmy mieli największe szanse do 49 roku, gdy jednak zarządzali tym całym procesem alianci i też przez to, właśnie dobrze pan wspomina tych prawników, to są też osoby bardzo zapomniane. Ja tak staram się powolutku je odkopywać, gdzieś coś czasem pisać bardziej popularnie, żeby pamiętać o nich, bo myśmy nie mieli żadnej reprezentacji oficjalnej w Norymberdze. Nas nie dopuszczono do tego, ale dzięki temu, jakie osobowości się tam pojawiły w Norymberdze w trakcie procesu i to właśnie jak polska misja, która tam przy prawnikach amerykańskich funkcjonowała, to właśnie osobowości tych ludzi, ich wiedza, ich kontakty też spowodowały, że Polska naprawdę miała dość sporo do gadania i nawet w akcie oskarżenia, w Norymberdze całkiem spora część to była stworzona przez polskich prawników. I to był ten dobry czas. Znaczy my wtedy udało nam się ekstradować najwięcej zbrodniarzy. Myśmy zgłosili, tak jak wspomniałam, ponad 7 tysięcy na listę do Centralnego Rejestru Zbrodniarzy. Udało nam się ekstradować w tym czasie właśnie 1800 z małym hakiem. To było dużo. Przede wszystkim największym sukcesem była ekstradycja Rudolfa Hessa, bo to była największa taka szyszka, prawda? I obawiano się, że będą go chcieli sądzić jednak alianci, żeby zrobić taki proces też no, bardziej nagłośniony. A jednak udało się, i to my dzisiaj to wiemy, że to dzięki zasługom właśnie tutaj chociażby Jana Zena, słynnego śledczego właśnie z komisji, o której pan wspomniał, udało się chociażby jego ściągnąć do Polski. Myśmy się starali też o Hansa Franka, no ale on był sądzony w głównym procesie norymberskim, ale też ściągnięto najwyższego urzędnika, który w Polsce był zastępcą Hansa Franka, Józefa Bühlera, też żeśmy go sądzili w Polsce, więc i te procesy, trzeba też to przyznać i podkreślić, one były, mimo że już komuniści przejmowali władzę, one były absolutnie niezależne, niezwykłe. Ja państwu powiem, że jak czytam na przykład właśnie mowy obrońców, tak, znaczy jak się musiał czuć polski Żyd, któremu kazano bronić Hesa na przykład, albo załogę oświęcimską, prawda? On kilka razy prosił, żeby go zwolnić z tego. Nie zgodzono się, sądził. Bronił, prawda? A gdy
znaczy,
bronił...
Znaczy to Żyd, jednak... Żyd bronił Hesa?
Nie, Hesa akurat źle tu powiedziałam, Hesa nie, ale na przykład w załodze oświęcimskiej tak. W procesie 40 osób z załogi oświęcimskiej, tak, to był Bertolt Rapaport. On zbronił zresztą w kilku procesach, był wybitnym faktycznie adwokatem. Więc i nie zwalniano tych ludzi z tego obowiązku. I na przykład, gdy porównuję różne mowy obrończe, a prośby o ułaskawienie, to gdy widzę, jaką niesamowitą pracę ten człowiek wykonał, właśnie Bertolt Rapaport, to no naprawdę jestem pełna podziwu, jak można się tak przełamać, prawda? On prawie całą rodzinę stracił w czasie Holokaustu, więc to były niezwykłe procesy i wydaje mi się, że polski wymiar sprawiedliwości tutaj z tymi największymi, najważniejszymi procesami sobie świetnie poradził.
Pani doktor, bo wspomniała pani wcześniej o tych organizacjach SS-mańskich, które cicho pomagały.
Tak.
Oni niewątpliwie mieli mnóstwo pieniędzy, bo tak. to był owoc grabieży. I właśnie czy ten ślad pieniądza został przez kogoś prześledzony? Znaczy, czy wiemy, co się stało z całym majątkiem, który był grabiony, choćby w obozach koncentracyjnych właśnie, chociaż przecież nie tylko.
W obozach koncentracyjnych zasada była taka, że... Wszystkie rzeczy zagrabione w ramach operacji Reinhardt, czyli poza obozami, które grabiono przede wszystkim ludności żydowskiej, one obowiązkowo wszystkie były wysyłane według procedur do skarbca Rzeszy. Stąd właśnie różne były procesy, o których wspominałam, wewnątrz SS, gdy ktoś na przykład sobie przywłaszczył coś, prawda? Tego nie wolno było robić. To wszystko musiało iść do skarbca Rzeszy. Oczywiście majątki, które gromadzili różni SS-mani, różni członkowie administracji, jak chociażby to słynne w Krakowie Hans Frank, który był wielbicielem sztuki, obrazów i tworzył sobie własną kolekcję z ukradzionych dzieł. Problem mamy taki, że no na przykład czy dzieła sztuki, czy złoto, najczęściej nie wiemy, co się z tym stało. Niemcy też, proszę pamiętać, niszczyli dokumentację wraz z wkraczaniem Armii Czerwonej.
Ja może pani doktor sprecyzuję, czy my wiemy i mamy dokumenty na to, o tym, że były w Szwajcarii zapewne i jakieś konta, na których zgromadzone były pieniądze, złoto, zagrabione ofiarom Holokaustu, z których korzystały organizacje wspierające SS-manów, czy sami SS-mani? Czy mamy świadectwa tego rodzaju?
Aż tak tutaj nie powiem, ale też nie muszę od razu się zasekurować, że tutaj na tyle też nie wiem. Być może są takie badania prowadzone. Natomiast od razu powiem, jaki tu jest problem i to o nim oczywiście wiemy, bo ten problem wypłynął swego czasu. Otóż wiemy, jak funkcjonują też banki szwajcarskie. Prawda? Znaczy one to są absolutnie banki, które nie udzielają informacji i strzegą tajemnicy bankowej, bo mieliśmy kilkanaście lat temu aferę z tym, że potomkowie ofiar Holokaustu, mimo że wiedzieli ci ludzie o tym, że dziadkowie, rodzice mieli konta w Szwajcarii i mieli na to jakieś dowody, banki szwajcarskie mimo to nie wydawały tych pieniędzy, zasłaniając się tutaj właśnie między innymi tajemnicą. Więc myślę, że to działało również w drugą stronę, prawda? To znaczy, że mnóstwo na pewno... To jest oczywiste, że te konta były. To co do tego, to myślę, nie można mieć żadnych wątpliwości. Natomiast pytanie... jakie to były transfery na przykład tych pieniędzy państwowych, już nie mówię zagrabionych przez prywatne osoby, przez SS-manów, to oni z pewnością mieli różne konta, to jest jasne. Natomiast pytanie, co z tymi pieniędzmi właśnie zagrabionymi i które były przechowywane głównie jako majątek Rzeszy Niemieckiej, prawda? Część z nich została zarekwirowana też, bo to też wiemy, przez aliantów. Ale tutaj szczegóły, jak to wyglądało, myślę, że to jest jeszcze temat, który pewnie trzeba będzie badać. Bo tutaj są tajemnice bankowe.
Prawda? Bo to też przekłada się później na to, jaki ci ludzie mieli wpływ na bieżącą politykę w RFN.
Tak, no bo tak, oczywiście.
Ci, którzy mają pieniądze, ci mają władzę.
No, tak.
Pani doktor, ostatnie zupełnie pytanie, bo kiedy odwiedzić miejsca pamięci w Polsce, choćby w Lublinie, na Majdanku, tak, w Auschwitz, no w Sobibór jest obozem zagłady, który został zniszczony jeszcze w czasie wojny, ale to są wciąż miejsca pielęgnowane. Jak to wygląda w Niemczech? Jak wygląda pielęgnowanie pamięci w Niemczech? Bo wiemy, że że na terenie niektórych obozów niemieckich są wręcz osiedla mieszkaniowe. Czy Niemcy tutaj przykładają należytą staranność według pani?
Tak, Niemcy przykładają należytą staranność, to stanowczo powiem. Myślę, że myśli pan o przykładzie nie niemieckim, tylko austriackim, o obozie w Gusen.
Tak. To przepraszam.
Obóz, no tak, tak, to była jedna rzesza, prawda? To była jedna rzesza. Otóż tam faktycznie jest ogromny problem, bo ile Niemcy, różnie wyglądają te obozy, główny jakby zarzut często byłych ofiar jest taki, że to są nowoczesne, stworzone muzea, które nie przypominają już, znaczy zniszczono te artefakty dawne. Na terenie zresztą byłego NRD zniszczyli Rosjanie najczęściej, wywożąc po prostu, rozbierając te obozy i wywożąc na przykład budulec, czy robiąc tam koszary. No to znamy też z Polski, bo to była ta sama historia. Natomiast w RFN długo się nie zajmowano tym, ale później z czasem też pod naciskiem ofiar te obozy, robiono z nich miejsca pamięci i większość z nich jest, oczywiście może ona nie przypomina, tak jak u nas Birkenau robi ogromne wrażenie, prawda? To nie przypomina tego, bo to są raczej odrestaurowane, często postawione nowe budynki muzealne, bardziej przypominają muzea niż miejsca pamięci. Ale trzeba przyznać, że Niemcy bardzo o to dbają i to, co jest według mnie najważniejsze, to akurat przy niemieckich tych miejscach pamięci w byłych obozach zawsze funkcjonują bardzo prężne centra edukacyjne i najczęściej, tak jak na przykład w Sachsenhausen, świetne centrum naukowe, które po prostu ma naukowców, którzy badają tą historię. Natomiast ten przypadek Gusen jest obozem takim, było trochę zapomnianym, dlatego że Austriacy tylko pielęgnowali pamięć o obozie Mauthausen, a okazuje się z czasem według badań, że obóz Gusen był dużo większy i to był taki chyba najgorszy obóz, jaki istniał w ogóle, pomijając obozy zagłady. I tam faktycznie wrażenie jest straszne, dlatego że to był teren prywatny i ta firma nic nie zrobiła, żeby to miejsce pamięci w jakiś sposób zagospodarować, no tak jakby nam się wydawało, że to byłoby pożądane, czy przyzwoite po prostu. I po prostu sprzedawała tą ziemię po trochę i tam po prostu faktycznie na bardzo małym obszarze jest takie malutkie miejsce pamięci, które powstało dzięki naciskom ofiar, byłych więźniów włoskich, polskich, ale też dzięki kilkoro ludzi, którzy tam mieszkają i którzy wbrew swoim współmieszkańcom po prostu walczyli o to miejsce. Bardzo, oni zresztą zostali odznaczeni też przez państwo polskie bardzo słusznie. Natomiast faktycznie robi to ogromne wrażenie, bo dosłownie obok krematorium, dosłownie nie wiem ile, 7-8 metrów jest parking, są samochody, okna bloków, domów wychodzą na to krematorium. Podziwiam ludzi, którzy tak żyją. A co ciekawe, tam gdzie było tak zwane Politische Abteilung tego obozu, czyli gestapo obozowe, gdzie przeprowadzano tortury, gdzie męczono tych więźniów, gdzie był właśnie, no tak jak mówię, gestapo, Polacy wiedzą, co to znaczy, to tam jest, w tym budynku dokładnie jest prywatna willa, gdzie ktoś sobie mieszka. Także to jest rzecz niebywała absolutnie i myślę, że w Niemczech mimo wszystko nie do pomyślenia.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze może tematów, które trzeba byłoby poruszyć.
Tak.
Ale myślę, że do rzeczy wrócimy. Gościem Ciszy w Eterze była pani doktor Joanna Lubecka z IPN-u Krakowskiego, z Biura Badań Historycznych. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia.
Ja również bardzo dziękuję państwu. Do usłyszenia, mam nadzieję.